Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: pójdźcie za mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego Zebedeusza razem z najemnikami w łodzi i poszli za nim. Oto słowo Pańskie.
No a Tobie, Chryste.
Na plebanie przyszedł diabeł, usiadł się ze stołem, założył czerwoną czapkę i siedział. Zmęczony proboszcz wrócił po całym dniu duszpasterskiej pracy, umordowany licznymi spowiedziami. Zobaczył diabła, najpierw się przeraził, ale zauważył, że diabeł nic nie mówi, nie atakuje, nie kusi. Więc pomyślał: a odmówię najpierw brewiarz, zrobię sobie kolację, przygotuję kazanie na jutrzejszy dzień, napiszę ogłoszenie. I tak zmęczony zasnął, a rano się obudził wypoczęty i zdziwiony, że nie miał koszmarnych słów, że go zło nie dręczyło nocą. Więc nie reagował dalej, a diabeł jak się nie odzywał, tak się dalej nie odzywał. Ale w parafii miała być wizytacja i miał przyjechać biskup. Więc przyjechał, zobaczył pięknie prowadzoną parafię, wyremontowany kościół, ludzi, którzy pięknie śpiewali, a w ogóle cały kościół był wypełniony wiernymi. Ale chciał zobaczyć biskup również plebanię. I tu się proboszcz przeraził, bo przypomniał sobie, że diabeł siedzi przy stole. Przerażony, ale jednak prowadzi swojego szefa, otwiera swoje pokoje, a diabła nie ma. Tylko czerwona czapka została na stole. I to zwróciło uwagę biskupa, bo nie mógł pojąć, jak szacowny kapłan noszący powłóczyste szaty mógłby chodzić w takiej czerwonej bejsbolówce. Zapytał więc o czapkę, a proboszcz pierwszy raz w życiu skłamał i powiedział: to mojego siostrzeńca, który czasami mnie odwiedza. I kiedy wyjechał biskup, proboszcz wrócił na swoją plebanię, a tam z szafy wyskakuje diabeł, który się przed biskupem właśnie w szafie ukrył i mówi: to co tam słychać, wujku? Bracia i siostry, biblijne ujęcie czasu jest dwojakie. Jest czas chronos, stąd chronologiczne następstwo zdarzeń, i jest czas kairos, czas łaski, czas zbawienia, tu i teraz. Czas działania Pana Boga, czas nawiedzenia, czas wzywania do nawrócenia, czas na przemianę życia. Wszystko ma swój czas. Jest czas na ożenek, jest czas na rodzenie dzieci, jest czas na studiowanie i na zbieranie owoców tych studiów, jest czas na pracę i na odpoczynek na emeryturze. Jest czas na dobre rzeczy, ale jest też czas na zerwanie ze złymi. Bo im wcześniej się zakończy zło, tym mniejsze będą skutki złego. Bo ze złem jest jak z kleszczem. Podobno ma znaczenie to, jak szybko się zareaguje i owada usunie ze swego ciała. Jak się nie reaguje, jak się przyzwala na zło, jak się milczy na zło, jak się go nie usuwa ze swego życia, jak się nie zrywa grzesznych relacji, jak się nie upomina swoich domowników i swoich dzieci, to zło się zakorzenia. A może się stać i tak, że się spokrewnimy ze złem i będziemy ze złem za pan brat i zło będzie naszym wujkiem, co nie daj Boże, amen. Wszystko ma swój czas. I tak swój czas, czas swego nawrócenia, miała Niniwa, starożytne miasto, tak ogromne, że 3 dni drogi trzeba było, by przejść je całe. Pan Bóg chciał zniszczyć Niniwę za grzechy, które się w niej dokonywały, ale postanowił dać miastu ostatnią szansę i posłał swego proroka Jonasza, tak upartego jak żaden inny. To był prorok. Nie chciał tam iść, dlatego że ideologicznie mu się to nie podobało. Jakże miałby wzywać do nawrócenia miasto, które kiedyś najechało Judę? Więc nie chciał iść, ale ostatecznie po różnych przebojach, które są opisane w księdze Jonasza, poszedł. I zamiast głosić miłosierdzie Boże, to po swojemu straszył ich i karcił, wygłaszając najbardziej beznadziejne kazanie w historii świata i mówiąc: jeszcze 40 dni, a Niniwa zostanie zburzona. Ale już to wystarczyło, bo Pan Bóg potrafi przemówić nawet przez oślicę, a jest zapowiedź w Piśmie Świętym, że jak prorocy przestaną mówić, to i kamienie wołać będą. To wystarczyło, to beznadziejne kazanie i ten nędzny prorok, by się opamiętali Niniwici, by udali się w pokorę, by zaczęli pościć i założyli wory pokutne. I Pan Bóg odwrócił swój gniew, bo wykorzystali swój czas, czas swojego nawrócenia. Swój czas wykorzystali także apostołowie, o których słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Mieli swoje biznesy, swój sposób na zarabianie pieniędzy. Pan Bóg sobie upatrzył rybaków, może bardziej niż rolników, bo rolnik to zasiewa, później czeka. Może jemu bardziej byli potrzebni tacy, którzy nieustannie będą, jak rybak, wychodzić, zarzucać sieci, być czujnymi, zmagać się z przeciwnościami nocy i burzy, po to, by łowić ryby. I przyszedł Jezus i zaproponował im inny rodzaj rybołówstwa, jakiś bliżej nieokreślony zawód, który miałby polegać na łowieniu nie ryb, ale ludzi. I oto najpierw dwóch braci, później dwóch kolejnych z firmy Zebedeusz and synowie zostawili to wszystko, jedni swój interes, drudzy nawet więzi rodzinne, i wykorzystali czas łaski, czas powołania, czas nawiedzenia. Czas, w którym usłyszeli głos, który musiał być głosem niesamowitym i przedziwnym. Bo jakże tu usłyszeć zdanie: pójdź za mną i o tak się zerwać od wszystkiego i pójść naprzód. Co musiałoby się stać w twoim życiu, żebyś zostawił wszystko i zajął się ewangelizacją? Co musiałoby się stać w twoim życiu, żebyś na przykład zmienił pracę? Nie, nie zmienisz jej. Skądże? Przecież jest dobra. A poza tym nie znajdziesz lepszej, no bo takie czasy i takie strony, bezrobocie, może to jest to, co najlepszego ci się przydarzyło. I to nie jest, że tam kradną, że atmosfera jest niezdrowa, że szef się znęca, że koleżanki to plotkary. I tak nic nie zmienisz. A może wcale nie chodzi o to, żebyś coś zmieniał, bo z kolei święty Paweł też mówi, że czas jest krótki, ale mówi: żyjcie tak, jak żyjecie. W tych środowiskach, w takim stanie, w takich okolicznościach. Ale pamiętajcie, że przemija postać tego świata. Więc nie warto inwestować w coś, co jest doczesne i tymczasowe. Że warto postawić na kogoś, kto oferuje coś ponadczasowego. Coś, co będzie trwało wieczne, wiecznie. Coś, co jest szczęściem, które się nigdy nie skończy. Może o to właśnie chodzi. Że będąc w swoim środowisku, może nawet nie zmieniając wiele, zmienię swoje myślenie, swoje poglądy. Bo chociaż ochrzczony, to jednak w myśleniu i w mowie wciąż pogański. Bo wystarczy się przysłuchać, popatrzeć, poczytać na forach, co katolicy wygadują i jakie brednie opowiadają. Może chodzi po prostu o to, by zaufać Jezusowi Chrystusowi i nie szarpać się z tym, co jest dla nas jakąś przeciwnością, lecz ufać Jemu. By Chrystusa postawić w swoim centrum, by wreszcie uczynić Go na poważnie królem i panem swojego życia. I iść Jego drogą i nie wstydzić się świadczyć o Nim i o Jego Ewangelii i żyć tą Ewangelią tam, gdzie jestem, tam, gdzie pracuję, w tym wszystkim, co robię, w takim stanie, jakim się znalazłem. Niemożliwe? A jednak możliwe. I ona aż ostatecznie też się nawróci. Jeszcze będzie potrzebna historia z drzewem rycynusowym, ale tu już odsyłam do lektury tejże księgi, która jest bardzo krótka, bo ma tylko 4 rozdziały na 2 kartkach w Biblii Tysiąclecia. Niemożliwe nawrócenie? A święty Paweł, który właśnie w takim czasie, w krótkim czasie, natychmiast, tu i teraz, kiedy jechał zupełnie w innym celu, zupełnie z inną wizją, spadł z konia i się nawrócił. I takich nawróceń jest wiele. I co najciekawsze, są trwałe. Jak chociażby nawrócenie chłopaka, młodego jeszcze, bo jak około 40, to według mnie jeszcze młody, który nie zajmował się sprawami wiary, zupełnie nie praktykował. Można byłoby go określić, może jeszcze nie określeniem ateisty, ale na pewno agnostyk, który nie wie, czy Bóg jest, czy nie jest, który zajmował się jakimiś przyziemnymi sprawami, jakimiś wielkimi w jego oczach biznesami. I oto właśnie poprzez kontakty biznesowe usłyszał o rekolekcjach, które miały się odbywać w nieodległym od Białej Podlaskiej mieście. I udał się na te rekolekcje i te rekolekcje zmieniły jego życie. Bo jak nie chodził do kościoła, tak teraz chodzi i to nawet w tygodniu. Należy do wspólnoty, modli się na różańcu, czyta Pismo Święte, zupełnie przemienił swoje myślenie, postrzeganie pewnych spraw. Od tak prostych rzeczy, jak przepuszczenie staruszki na pasach, czego by nigdy w życiu wcześniej nie zrobił, aż po rzeczy zupełnie banalne i aż komiczne, że zmienił nawet swój sposób ubierania się. Zawsze proste spodnie, jeden model i czarne koszulki, i fryzura zawsze na łyso. A teraz nosi różnokolorowe koszulki, węższe spodnie i sobie zrobił fryzurę. Można? Można. Nawrócenie jest możliwe. Tylko problem w tym, że nawrócić się, to znaczy zmienić myślenie, ale może też zdecydować się, że będę komuś służył, że będę, czyniąc Jezusa Panem i władcą swojego życia i swojej codzienności, wszystkiego, co mam i kim jestem i co posiadam, to też zdecydować się na służenie Jemu. Ale wiedz, że zawsze się komuś służy. Jeśli nie chcesz służyć Chrystusowi, to już służysz komuś lub czemuś innemu. Ja nie mówię, że już diabłu w czerwonej czapce bejsbolowej, ale może pieniądzom, może jakimś ludziom. Na pewno już komuś służysz. Natomiast wiedz jedno, że najgorsze z możliwych wyborów to żyć byle jak, ale stabilnie. Ci ludzie, o których mowa, przekreślili stabilność, wybrali coś nowego, odrzucili stare. To nie znaczy, że złe, ale poszli w nowość, którą niesie Duch Święty, nowość, którą proponuje Jezus Chrystus i się nie zawiedli. Amen.